Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Jarosława, który realizuje tę audycję. I gości witamy. Dzisiaj mamy gości z Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum.
Z Warszawy.
Z Warszawy. I tak witamy księdza Łukasza Kadzińskiego, który jest moderatorem wspólnoty małżeństw, z której wyrosła ta fundacja. Jest wikariuszem w parafii warszawskiej pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego i świętego Alberta Chmielowskiego. Jest doktorantem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i także jest współzałożycielem Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Witamy serdecznie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie.
Dzisiaj z nami jest także pan dr Andrzej Mazan, dyrektor merytoryczny do spraw edukacji domowej Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum, i który jest także adiunktem na Wydziale Studiów nad Rodziną na UKSW i jest wieloletnim nauczycielem i dyrektorem szkół różnych typów i szczebli, mąż i ojciec 8 dzieci.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj przebywać.
Jest z nami także pani Agata. Miała być z mężem Wojciechem.
Pani Agata Rybczyk.
Tak, pani Agata Rybczyk, która oboje są od 9 lat są małżeństwem i mają 4 dzieci. Pani Agata jest absolwentką Wydziału Studiów nad Rodziną na UKSW. I jest także prezesem tej fundacji. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tematem dzisiejszego naszego spotkania, rozważania jest wychowanie i nauczanie domowe.
Tak, kochani rodzice. Tak, jesteśmy przyzwyczajeni, że dziecko posyła się do szkoły, żeby się w szkole nauczyło, czego potrzeba. No tylko, że czasy się trochę zmieniają i szkoła coraz mniej uczy, coraz mniej przekazuje wiedzy, właściwie już nie wychowuje, a coraz bardziej demoralizuje. No i tu jest, można się zastanowić, na ile szkoła spełnia zadanie pomocniczości w wychowaniu, za które są odpowiedzialni rodzice. Czy przypadkiem nie dzieje się tak, że szkoła psuje to, co rodzice w dziecku chcą wykształcić. No i to będzie jakimś antidotum na to jest nauczanie, wychowanie i nauczanie domowe. Okazuje się, że szereg rodzin w Polsce już praktykuje nauczanie domowe i okazuje się, no dzieci oczywiście muszą co pół roku czy co rok pokazać się w szkole, zdać odpowiednie egzaminy, wykazać się wiedzą i okazuje się, że są najlepsze, że są po prostu lepsze wyniki mają niż te dzieci, które ileś tam godzin w tej szkole przebywały. Bo jest szereg zalet, ale już o tym powiedzą nam goście, którzy to praktykują nie od dzisiaj. Ksiądz Łukasz Kadziński, prosimy bardzo.
Witam serdecznie raz jeszcze i na wstępie pozwolę sobie jakby podziękować za ten temat i za możliwość naszej obecności dzisiaj i rozmawiania tutaj, i rozmawiania z Państwem, ponieważ rzeczywiście temat jest bardzo i ważny, bo możemy wiele mówić o kondycji ekonomicznej rodziny, możemy mówić o różnych, często zabójczych dla rodziny rozwiązaniach prawnych, możemy mówić o biedzie, możemy mówić o różnych patologiach, które dotykają rodzinę, ale nam chodzi o to, aby dotknąć tematu najważniejszego, jakim jest tak naprawdę wychowanie nowego, następnego pokolenia Polaków, to znaczy temat dzieci. I właśnie o temacie dzieci, a w związku z tym o temacie przyszłości naszej, przyszłości naszej ojczyzny chcielibyśmy, abyśmy mogli się porozmawiać, ponieważ trzeba by nawet tak uderzyć na alarm, uderzyć pewien wielki gong, abyśmy wszyscy trochę obudzili się i zobaczyli, w jakiej rzeczywistości naprawdę jesteśmy, jakie wielkie wyzwania stoją dzisiaj przed katolickimi, czy po prostu w ogóle przed rodzicami, którzy mają dzieci. Jak to się dzieje, że rodzice mają dzieci? Oczywiście to takie retoryczne pytanie, na które wszyscy znamy odpowiedź, ale chciałbym przypomnieć, że rodzice wchodzą w bardzo szczególną rolę, jako rodzice, to znaczy rolę współpracowników Boga, ponieważ Bóg zaprasza człowieka tak naprawdę do dzieła stworzenia. Znaczy nie ma dziecka w tym momencie bez uczestniczenia zarówno rodziców i współpracy razem z Panem Bogiem. Jest to najważniejsze zadanie, jeżeli można by tak o nim powiedzieć, jakie stoi przed człowiekiem, do którego go zaprosił Bóg. Przekazania życia, dania życia i tak naprawdę wychowania tego życia. I w związku z tym mówię może takie oczywiste rzeczy po to, aby przypomnieć, że dzieci są poddane pod opiekę ojca i matki, pod opiekę rodziców. I to oni są tymi, którzy dziecko wychowują, którzy biorą odpowiedzialność za to dziecko i którzy stworzą tą niezwykłą przestrzeń, jaką jest rodzina, niezwykłą przestrzeń, jaką jest dom, w którym wzrasta dziecko. I znów ktoś by powiedział, że mówię rzeczy oczywiste, ale w świetle faktów, które dokonują się na naszych oczach, o których też chcielibyśmy tutaj dzisiaj powiedzieć, nie jest to wcale oczywiste, bo oto w miejsce tych, którzy są powołani jako pierwsi, podstawowi, wybrani przez Boga do tego, aby być rodzicami swoich dzieci, wchodzi zupełnie inny organ, zupełnie byśmy powiedzieli obcy organ, jakim jest państwo, które nie tylko przestaje służyć rodzicom, to znaczy wspierać ich w tym, co jest ich własnym powołaniem i działalnością, ale chce przejąć ich rolę i tak naprawdę uczynić służebną rolą rodziców, obdarzyć. Że to jakby rodzice, o ile według państwa, według różnych instytucji nadają się do tego, to mogą się zajmować swoimi dziećmi, jak nie, co widzimy szczególnie już w innych państwach europejskich, można w banalny sposób, pod wpływem banalnych argumentów po prostu zabrać dzieci rodzicom i przekazać je do innych komórek, niekoniecznie nawet rodzinnych, małżeńskich, zupełnie innych na wychowanie, ponieważ wydaje się dzisiaj, że dziecko jest własnością państwa, a nie należy do odpowiedzialności rodziców. Jednym z narzędzi, w której, że tak powiem, się dokonuje taki proces, no to taką rolę też pełni to, co się dzieje w szkole. I właśnie przypomnienie tego, że to rodzice mają odpowiedzialność za swoje dzieci, jest to odpowiedzialność przed Bogiem, że władza rodzicielska, że wszystkie rzeczy, w które wyposażył Bóg rodziców, no rodzice, jeżeli można by tak powiedzieć, są specjalistami w wychowaniu swoich dzieci. Nie pedagodzy, nie psycholodzy, nie jacyś tam wychowawcy, nie urzędnicy kuratorium, nie pracownicy Ministerstwa Edukacji. To są wszystko ludzie, którzy mają służyć rodzicom, którzy są specjalistami. Nawet jeżeli cokolwiek można by powiedzieć o rodzicach, oczywiście o ich słabości, grzeszności czy ograniczoności, nie wiem, pod względem naukowym, ale to oni są specjalistami do swoich własnych dzieci. Wszystko inne powinno im służyć. To nie jest dzisiaj oczywiste, nie tylko nie jest oczywiste, ale dokonuje się na naszych oczach szybko postępujący proces zabierania rodzicom. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy bardzo mocno powiedzieć, bardzo mocno poprosić was wszystkich o refleksję na ten temat, ponieważ, kochani rodzice, wszyscy muszą się obudzić i wszyscy muszą powstać do tego, aby zacząć walczyć o swoje dzieci, bo się jutro obudzimy i dzieci będą nam po prostu zabierać i dzieci swoich własnych nie będziemy poznawać i nasze dzieci będą miały zupełnie życie nie takie, jakbyśmy chcieli dla nich. Jako katolicy, wierzący rodzice i w ogóle jako osoby, które wyznają jakiś system wartości, którzy by chcieli w miłości wychować swoje dzieci. Może kilka słów takiego zagajenia.
Dziękuję bardzo księdzu. Ksiądz Łukasz Kadziński wstęp nam zrobił i prosimy bardzo pana doktora Andrzeja Masana.
Znaczy padło tutaj słowo, które jest bardzo trudnym słowem, mianowicie walka. Walka oznacza z jednej strony, że mamy przeciwstawić się złu, a z drugiej strony walczyć o dobro. Bo tak naprawdę cóż jest największym dobrem naszego narodu, czy co jest naszej ojczyzny, czy cóż jest największym dobrem Polski, nie mówiąc o dobru ludzkości. Otóż Trzeba powiedzieć, że człowiek, który jest dobrze wychowany, nie ma niczego piękniejszego i niczego lepszego i nie ma większego daru dla społeczeństwa niż człowiek, który jest człowiekiem mądrym, to znaczy takim, który potrafi wybrać dobro i ofiarować się w realizacji tego dobra. I to jest jeden aspekt taki bardzo ważny, jeżeli mówimy o wychowaniu dzieci. A z drugiej strony walka, która się toczy, właściwie można było powiedzieć przedziwnie, pomiędzy państwem a rodziną. My jako rodzice, tutaj siedzący, ale też państwo przed radioodbiornikami, są świadkami ogromnej deprecjacji, ogromnego zniszczenia, można było powiedzieć, samego wizerunku rodziny. I ten wizerunek rodziny to nie tylko to, że to zniszczenie dotyczy obrazu rodziny, że ta rodzina jest pokazywana jako źródło nieprawidłowości, patologii, deformacji, że nie ma czegoś takiego, że rodzina jest czymś najpiękniejszym. Ale z drugiej strony jest tak, że wszyscy, każdy z nas kocha swoją rodzinę. I jest, mówię o tym napięciu, dlatego że chciałbym tutaj powiedzieć tak, że to napięcie jest takie, że z jednej strony przytoczę, jest powszechne przekonanie o wielkości, ważności rodziców i rodziny w formowaniu, wychowaniu, w kształtowaniu tego największego dobra wspólnego, jakim jest doskonalenie naszych dzieci, w tym dobro. Ja tu tylko przytoczę trzy takie akty. Zarówno Deklaracja Praw Człowieka, więc prawo międzynarodowe, zarówno nasza Konstytucja oraz Karta Praw Rodziny podkreślają, można by powiedzieć, niezbywalne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci. Wszystkie inne instytucje są instytucjami pomocniczymi. Z czego to się bierze? Dlaczego jest tak powszechne przekonanie? Po pierwsze dlatego oczywiście, że rodzice potrafią najlepiej wychować swoje dzieci i że żadna instytucja nie zrobi tego lepiej od rodziców. A po drugie oczywiście jest to tak, że rodzina jest darem Pana Boga dla społeczeństwa i że rodzina ma wszystkie środki, a właściwie wszystkie najważniejsze te środki do tego, żeby dziecko, które przychodzi na świat w rodzinie z miłością oraz w rodzinie, która dba, można byłoby powiedzieć, o pewien kształt moralny swoich relacji, o miłość, która tam jest, potrafi tę miłość przekazać i potrafi dziecko w tej miłości ukształtować. Jest to napięcie, mówię o tym, dlatego że jest powszechne przekonanie o tym, na podstawie tych trzech aktów, o którym tutaj powiedziałem, że rodzina jest skarbem społeczeństwa. A z drugiej strony jesteśmy świadkami, zarówno można byłoby powiedzieć tak, takiej podwójnej manipulacji. Z jednej strony prawnej manipulacji, która sprowadza się do tego, że w Polsce została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w którym rodzina została określona, jeszcze raz powtarzam, jako źródło wszelkiej przemocy. To jest w ogóle skandal prawny, można by powiedzieć, obyczajowy i kulturowy. To jest jakieś cofnięcie się w tym kraju do jakiejś epoki bestialstwa, nie wiem, trudno powiedzieć. A z drugiej strony funkcje rodziców określone są w prawie międzynarodowym taką dziwną nazwą reproduktorzy. Już nie rodzice, już nie ci, którzy wychowują, tylko ci, którzy, bo ja wiem, trudno powiedzieć, co to znaczy reproduktor. To reproduktor to się dotyczyło bydła albo trzody chlewnej, prawda? Reprodukcja. Jakieś absolutne, można by powiedzieć, poniżenie człowieka. I trzeci aspekt, ta deprecjacja rodziny, wiąże się z tym, że obowiązki edukacyjne i wychowawcze przejmuje szkoła. Szkoła, która ma, można by powiedzieć, wspomagać rodziców w wychowaniu, która może czasami, jeżeli rodzice nie są w stanie dobrze wychować, pomóc w wychowaniu. Ale szkoła współczesna jest narażona na ogromne wpływy w tej chwili polityczno-ideologiczne. I jest coś niesłychanego, że w polskiej szkole dzieje się w tej chwili tak, że zaczynają dochodzić do głosu, można byłoby powiedzieć, takie prądy ideologiczne, które promują rozwiązłość. To jest coś niesłychanie dramatycznego, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, które zaczynają promować bezbożność, bo treści zaczynają być wypreparowane z jakiegokolwiek odniesienia do kultury polskiej, do kultury katolickiej, do kultury chrześcijańskiej, do tego, co jest najgłębszym sensem, można by powiedzieć, przeżywania czasu przez uświęcenie za pomocą Chrystusa i świąt chrystusowych, to ta bezbożność, która wkracza, to jest wycięte, można by powiedzieć, ogromnie. Oraz na miejsce tego pojawia się, można by powiedzieć, nowe bóstwo. To bóstwo to jest pogańskie, to bóstwo to jest przyrodnicze. Jeżeli się zajrzy do podręczników, to na początku tego, co się dzieje w klasach w nauczaniu zintegrowanym, jest mnóstwo, można było być fantastyki, jest mnóstwo zwierząt mówiących, jest mnóstwo przyrody spersonifikowanej, jest sporo też świata, który jest światem obcym, światem niewyraźnym, światem, których desygnaty są puste dla dziecka. Jest to świat fantastyczny, ale również jest to świat nie tylko bajkowy, ile często magiczny, a wręcz czasami mitologiczny. Są dramatyczne też, można zobaczyć, jak państwo sobie zajrzą do podręczników, do języków obcych, gdzie jakieś monstra, gdzie jakieś magia wkracza i się uczy, gdzie promuje się właściwie, można było powiedzieć, jakąś brzydotę straszliwą, prawda? Gdzie dziecko się ociera o coś, co jest światem złym, światem niewłaściwym, czy światem, można by powiedzieć, jeszcze raz magicznym. Więc szkoła, która zaczyna w tej chwili, można by powiedzieć, wprowadzać dziecko w świat, którego byśmy nigdy nie chcieli, żeby to dziecko przebywało w tym świecie. To jest jak gdyby moja ogromna, można by powiedzieć, nie tylko osobista pretensja do szkoły w tej chwili, prawda, ale można by powiedzieć również do polityków, do Ministerstwa Edukacji, że nie potrafią bronić polskich dzieci. Bo to jest problem polskich dzieci przed złem, które w jakiś sposób jest naciskane. To jest problem również, za chwileczkę się okaże, problem podręcznika, który ma być obowiązkowy. Czy te treści, problem z podręcznika za darmo, zobaczymy z jakimi treściami.
Do pierwszej klasy.
Tak, obawiam się, że treści będą arodzinne, prawda? W tym się pojawią zupełnie arodzinne treści. Więc te zagrożenia szkolne, które się sprowadzają nie tylko do tych prądów ideologicznych, o których ja tu powiedziałem, ale również do całej struktury w tej chwili edukacji, że dziecko przechodzi, można byłoby powiedzieć, przez te trzyletnie segmenty nauczania i właściwie nigdzie nie spotyka autorytetów. To jest dla mnie niesłychana, bolesna sprawa, bo ja zadaję swoim studentom pytanie, bo dzieci spędzają wiele lat w szkołach, 13 tysięcy lekcji, jak policzyliśmy na których zajęciach, i pytam się, czy macie jakiś wzór nauczyciela? Kogoś, dla kogo można było powiedzieć, kto wam pomógł w swoim życiu? I tu często zapada milczenie. Jedna osoba może powiedzieć, dwie, które się zgłaszają i mówią, tak, miałem jedną czy dwie osoby, prawda? Czasami to jest pani z biblioteki, to niekoniecznie jest nauczyciel. I tutaj niekoniecznie trzeba winić nauczycieli, tylko problem polega na tym, że w ciągu 3 lat nie da się zaprzyjaźnić, nie da się powiedzieć takiego potrzeb. Biurokracja, która jest, papierologia, która jest w szkole, zagłusza. Testy, do których dzieci są przygotowywane, są również czymś, no, pytanie jest takie, czego te dzieci się uczą w tych testach? Przygotowanie do testów, żeby zdać testy. Dziecko wychodzi w 18-19 roku życia i nie wie, co ma zrobić ze sobą. I jeszcze jest jeden aspekt, mianowicie taki, który trzeba też dopowiedzieć w polskiej szkole. Następuje gwałtowne obniżenie wymagań edukacyjnych. To jest w ogóle coś niesamowitego, jeżeli tak bym to określił, prawda? Jeżeli państwo spojrzą na te, zajrzą do podręczników i zobaczą, czego się wymaga w szkole, od dzieci. Jakiej wiedzy, jak nikłej wiedzy się wymaga w stosunku do tego, co te dzieci powinny wiedzieć, dlatego że w końcu szkoła, a również rodzice, kształtują intelekt dziecka, czyli można by powiedzieć, serwują sposób objaśnień, dają narzędzia do tego, żeby żyć w świecie i żeby żyć w społeczności. I stąd myśmy, można było powiedzieć tak, ja mając te doświadczenia swoje z ośmiorgiem dzieci, gdzie cały czas, moje dzieci nie były w edukacji domowej, ale ja byłem bardzo zaangażowany w pomoc swoim dzieciom. Ogromną pomoc, którą wkładałem, prawda, w to, żeby moje dzieci w jakiś sposób opanowały te wszystkie, tę wiedzę, prawda, którą były. Zresztą też w jakiś sposób broniliśmy te dzieci przed tym, żeby ta szkoła nie zniszczyła nam w jakiś sposób ich psychiki czy ich duszy. I to jest, można powiedzieć, geneza. I problem jeszcze jest tego typu. No, w Polsce się zaczyna tą edukację domową. Nie jest na razie wiele rodzin, które tą edukację czynią, dlatego że wysiłek jest ogromny. Ale trzeba powiedzieć tak. Edukacja domowa jest przećwiczona w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony dzieci od 30 lat poddawane różnego rodzaju sprawdzianom, prawda? I trzeba by powiedzieć tak, na zakończenie, jeżeli taki optymistyczny aspekt, prawda, trzeba tak ująć, czy dopowiedzieć. Edukacja domowa sprowadza, czy przeprowadza dzieci wychowanie domowe, bo to jest jednocześnie połączone z kształtowaniem, z formacją, z przekazywaniem wartości, z poglądów na świat, czy całej, można by powiedzieć, rodzice w edukacji domowej przekazują wszystko, co mają. Cały zasób swojego rozumienia świata, swojego odniesienia do Boga, swojego wyjaśniania rzeczy czy świata za pomocą tego, co jest, można by powiedzieć, dla nas najważniejsze, bo my tutaj tworząc tą Fundację Maksymilianu właśnie chcieliśmy wspomóc wychowanie religijne, wychowanie katolickie, wychowanie narodowe, wychowanie w tych najważniejszych sposobach rozumienia rzeczywistości, jaką nam przekazała dziedzictwo czy kultura polska. I dla nas jest to, można by powiedzieć, ogromne zadanie, bo to jest nasz największy skarb, który mamy, przeniesienie tego skarbu kulturowego. I jeszcze wrócę do tych amerykańskich rzeczy, żeby tutaj dopowiedzieć. Amerykanie, którzy uczą wielomilionowe już w tej chwili rzesze dzieci, tak jak mówię, oni są przekonani do tego. Po pierwsze, wyniki tych badań są takie, że edukacja przynosi znacznie wyższe wyniki. Chodzi o ceny, chodzi o wiedzę, chodzi o coś takiego. Ale to, co jest przepiękne, wyniki edukacji domowej, rodzinnej, bo tak byśmy powiedzieli, wychowania rodzinnego, nie zależą od wykształcenia rodziców. Od tego, czy oni są nauczycielami. Od dochodów, co jest też niezwykłe. Niezwykłe, prawda? Wykształcenie, to jeszcze raz powtarzam, żeby tutaj ktoś nie zarzucił, to jest rząd kilku procent. Oczywiście te osoby, które są bardziej wykształcone, mają troszeczkę lepsze ale wyniki, prawda? Ale nie są to wyniki różniące się w rzędach 10%, tylko kilku procent, jeżeli chodzi o efekty. To nie zależy również od koloru skóry, od rasy. Siła wychowania domowego. To jest coś, co zostało w tej chwili zagubione, albo też trzeba by powiedzieć, bo my dochodzimy do wniosku, że coś, co zostało, można było powiedzieć, zagłuszone w tej chwili po to, żeby przejąć dziecko. To znaczy, żeby wychować coś, co jest socjalistycznie, komunistycznie, faszystowsko nazywa nowego obywatela.
No właśnie.
Pan doktor Andrzej Mazan zabierał głos i teraz prezes fundacji, pani Agata Rybczyk.
Tak, prezes fundacji, ale tak naprawdę to, co jest mi najbliższe, to jest po prostu bycie mamą. W tej chwili dwóch moich najstarszych synów jest tak prawnie pod objęte edukacją domową, czyli przeszło takie badania psychologiczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z tymi badaniami udaliśmy się do dyrektora wybranej przez nas szkoły. Ten dyrektor wydał zgodę na edukację domową dzieci. Po tej zgodzie co roku dzieci muszą pojawiać się na koniec roku szkolnego minimum raz na rok na egzaminie, który jakby sprawdza ich wiedzę w ramach ustalonej przez Ministerstwo Edukacji podstawy programowej. To tak od strony tego, jak wygląda to prawnie. Natomiast to, co i w fundacji, i w domu jest nam bliższe, jeżeli chodzi nawet o tą nomenklaturę edukacyjną, to bardziej nawet mówienie wychowanie właśnie rodzinne, wychowanie domowe niż edukacja domowa, bo to, co rodzice robią, to, co my chcemy robić, to nie jest tylko to osiągnięcie lepszych wyników niż inne dzieci. To nie jest tylko to wychowanie inteligentniejszych czy lepszych. To znaczy szkoła, w szkole uczą kiepsko, ale my zrobimy to lepiej. Nam o to nie chodzi tak naprawdę. Nam chodzi o to wychowanie pełne, o formowanie osoby, czyli, a nie ma jakby innego narzędzia, innego sposobu, które jakby najgłębiej jest w stanie osobę uformować, niż właśnie wychowanie katolickie, które jakby naprawdę jakby na wskroś przenika całego człowieka i formuje go. I o to by nam chodziło. Celem takiego wychowania oczywiście jest uświęcenie dzieci, ale też uświęcenie rodziców. I to jest dla mnie coś szalenie pociągającego, to znaczy to, że przez to wychowanie rodzinne, przez to, że ja jestem z dziećmi w domu, przez to, że oni jakby są objęci prawnie tą edukacją domową, ja nieustannie czuję się zmobilizowana też do własnego uświęcania. Dzieci, jak wiadomo, wszelki fałsz wyczuwają i nie da się im przekazać pewnych postaw. Jeżeli samemu się tego nie czuję albo jakby wewnętrznie tego nie praktykuję. Dlatego to, co jest jakby bliskie mi i mężowi ważne, to jest właśnie wychowanie katolickie. Zresztą kapitalnie ja widzę w swoich dzieciach, że pewne tak ja bym powiedziała złe cechy, które mają, czy jakieś znamiona złych cech, to jest kopia pewnych moich niedociągnięć wewnętrznych, tak? Więc jakby myślę, że rodzice świetnie wszyscy takie rzeczy obserwują, ale piękną rzeczą jest to, że tutaj jest możliwość pewnej korekty, tak? Bardzo wcześnie to wyłapujemy i ja pracuję nad sobą i jakby mam możliwość też pracować nad dziećmi. Oczywiście to nie jest taka sucha praca, bo jeżeli mówimy o wychowaniu katolickim, to też bazujemy na łasce. Bazujemy na modlitwie, bazujemy na albo na życiu eucharystycznym, które dziecko prowadzi, bo na przykład już jest po pierwszej komunii świętej, albo na przygotowywaniu do życia eucharystycznego, do życia właśnie własne, do życia sakramentami.
Pan Wojciech Rybczyk nie dojechał, ale jest razem z nami. Halo?
O, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No niestety nie mogę dojechać, ale cieszę się, że przynajmniej udało się połączyć telefonicznie. Kilka słów o edukacji domowej oczyma taty.
Prosimy bardzo.
No więc edukacja domowa u nas w domu chyba się 3 lata temu, kiedy zaczęliśmy uczyć najstarszego naszego syna Janka. No i powiem szczerze, że od samego początku no, nie było to dla mnie o tyle łatwe, że pojawiły się pewne obawy. Między innymi, że dzieci z edukacji domowej będą aspołeczne, nie będą sobie radziły w jakiś tam sposób w życiu, nie będą potrafiły zafunkcjonować w społeczeństwie. Na szczęście bardzo szybko okazało się, że to są mity, gdyż jest wprost przeciwnie, to znaczy widzę, że synowie sobie radzą, świetnie dogadują się z rówieśnikami, ale nie tylko, ale też funkcjonują w środowisku ludzi starszych, gdzie potrafią się dobrze zachować i widać te interakcje między nimi takie, jakie one powinny być. Widać ich taką naturalną ciekawość świata, która jakoś tam przez takie zwykłe szkolne nauczanie nie została w nich jakoś tam utracona. A już to, co jakby spowodowało, że utwierdziłem się w tym przekonaniu, że to słuszna droga, no to wszystko, co dzieje się z edukacją w Polsce, kolejne reformy, które okroiły na tyle program, a z tych wszystkich ważnych treści, że po prostu ich no, już nie ma. Na pewno jakaś tam ideologizacja szkoły czy gender, to wszystko się przyczyniło do tego, że no, stwierdziłem, że dobrą decyzję podjęliśmy i cieszę się teraz z tego, że możemy uczyć w domu. Jakby kilka słów może jeszcze o tym, jak wygląda edukacja z mojej strony, to znaczy fizycznie, jak ja uczę dzieci, ponieważ jestem człowiekiem pracującym, więc tutaj niewiele czasu zostaje na bycie z dzieckiem, natomiast no, ważne dla mnie jest to, żeby ten czas wykorzystać na 100%. Żeby być z tym dzieckiem, jeżeli już jestem w domu, żeby z nim być w 100%, przekraczać siebie, no i starać się już, jeżeli ten czas jest, to po prostu poświęcać się dziecku całkowicie. A edukacja realizuje się, nie wiem, choćby przez zabawę wtedy, czy przy zwyczajnych obowiązkach domowych, kiedy synowie pomagają, czy w... Halo, halo?
Słyszymy pana, prosimy bardzo.
Czy nawet w odczyt zwykłych muzeów, czy wycieczek do muzeów, czy jakichś tam wycieczek sportowych, typu łyżwy, tanki. No to wszystko jakby należy do mnie i w tym jestem w stanie jakoś tam z dziećmi być i staram się być mocno. Nie wiem, takie podzielę się może takim moim najnowszym odkryciem. To jakby to, co mocno widoczne w szkole, gdzie dzieci podzielone są w klasach z grupami rówieśniczymi. No to jakby to, co ja widzę, to to, że tak naprawdę dziecko niewiele może się nauczyć od rówieśnika. To bardziej chodzi o to, żeby uczyło się od osoby starszej, bądź nawet za pomocą młodszej opiekować się tą młodszą osobą. I w ten sposób wydaje mi się, że ma większe szanse uczyć się. Tu chodzi też przede wszystkim o jakieś dobre relacje, gdzie z tych relacji wynika nauka dla dziecka, o które ciężko jest tak naprawdę w szkole.
Tak. I pani Agato, czy jest jakieś pytanie do męża?
Nie, ale serdecznie pozdrawiam.
Dobrze, mnie również.
Pozdrawiam, tylko nie wiem, czy słychać mnie dobrze, bo ja słyszę to drugie słowo.
Dobrze, dobrze, my słyszymy bardzo dobrze. Dziękuję w takim razie panu. Z panem Bogiem. Panie doktorze.
Tak, słowo komentarza do tego. To jest, myślę, że to świadectwo, które tutaj Agata i Wojtek zaczęli rozwijać przed nami, ma ten aspekt, że można spojrzeć nie tylko w aspekcie na dobro dziecka, ale można spojrzeć też w aspekcie na dobro rodziny i na to, jak rodzice stają się mądrymi rodzicami. To jest coś przepięknego, że to wychowanie domowe, można było powiedzieć, w jakiś sposób kształtuje, formuje nie tylko dziecko, ale odpowiada na to, żeby rodzice byli mądrymi wychowawcami. Dlatego, że trzeba powiedzieć jedno, to mądry człowiek kształtuje mądrego człowieka. Nikt się nie rodzi mądry, musi się stać i musi mieć wzór tego mądrego człowieka. I to staranie się o to, żeby być autorytetem, czyli prowadzić dziecko do dobrego dla rodziców, jest przepięknym wyzwaniem, chociaż jest trudnym. To za chwilę myślę, że Agata dopowie to. Ale chciałbym powiedzieć tu jeszcze jedno, to znaczy o takiej z jednej strony niesłychanej funkcji ojca, prawda, który dorasta, można by powiedzieć, do ojcostwa, gdzie ojcostwo staje się nobilitacją mężczyzny. Ojcostwo dla mnie jest nobilitacją mężczyzny w tej właśnie, w tej sferze brania odpowiedzialności za formowanie drugiego człowieka. I znowuż nobilitacja kobiety, matki w tym trudzie utrzymania dziecka w tej mądrości, w tym dobru. Jeżeli mówimy o socjalizacji, mówimy, że szkoła jest tym, co jest miejscem większej socjalizacji dziecka tylko ze względu na ilość relacji, wcale nie, bo to problem polega na tym, liczy się jakość relacji, a nie ilość relacji. I relacja z matką, relacja z ojcem, to jest właściwa socjalizacja, trwała relacja przez obecność matki i ojca.
Relacja z rodzeństwem.
Tak. Ale też pionowa relacja z różnymi członkami rodziny, prawda?
Tak, tak. Ksiądz?
Znaczy tak, może podsumowując trochę tę część naszych wypowiedzi, bo też myśląc ewentualnie tutaj o Państwa pytaniach, bo my zrobiliśmy takie spektrum zagadnień, tak naprawdę każde z nich wymaga pogłębienia, bo tutaj no, mówiliśmy i o tym, co się dzieje w szkole i co się dzieje jakby w ustawodawstwie państwowym. Mówiliśmy o czym jest edukacja domowa. Mówiliśmy troszeczkę, chociaż w minimalnym stopniu, jak dokonuje się jakby taka edukacja, takie wychowanie domowe, jak wyglądają po prostu takie zajęcia. Ja jeszcze jakby do tego spektrum chciałbym trochę powiedzieć jakby dwa zdania o nas, też, żebyście Państwo jakby zobaczyli, jaka jest nasza droga dochodzenia do wychowania rodzinnego, wychowania domowego, do tej refleksji, a wreszcie i do pewnej decyzji życiowej, jaką jest wychowanie domowe, bo tak to trzeba by powiedzieć, że jest to decyzja bardzo brzemienna, też w skutkach często niełatwa. Jest to w pewien sposób decyzja całego życia, ale decyzja no, ze względu na najważniejsze dobro, które trzeba chronić, które mają chronić rodzice. Ja mam tą radość, rozeznałem też swoją drogę kapłańską jakoś towarzyszenia na początku wtedy zupełnie młodym ludziom, na początku swojej drogi życiowej. Dzisiaj po 12 latach to jest grupa małżeństw otwartych na życie. Już po tych kilku latach małżeństwa no, posiadających trójkę, czwórkę, a spodziewających się kolejnych dzieci, czyli otwartych po prostu na życie. No, razem dojrzewaliśmy, dorastaliśmy, ponieważ ja im jakby towarzyszyłem jako kapłan. Dochodziliśmy do różnych jakby prawd na temat tego świata, na temat zadań też, które są przed wierzącym człowiekiem we współczesnym świecie. Tak jak było to wspomniane na początku, też nasza droga przechodziła przez coś takiego, kiedy współtworzyliśmy takie dzieło modlitwy za Polskę, jaką jest Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. I właśnie w ramach jakby tej modlitwy za Polskę i pogłębienia jakby refleksji też myśli prymasa tysiąclecia, prymasa Wyszyńskiego, gdzieś w jakimś sensie zatrzymaliśmy się przy szczególnym ślubie, bo mówię tutaj o ślubach jasnogórskich narodu, który brzmi: przyrzekamy ci, chodzi oczywiście o przyrzeczenia względem Matki Bożej, wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. I właśnie jakby to hasło stało się takim przewodnim dla nas hasłem też właśnie do stworzenia owej Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum, czy w skrócie Fundacji Maksymilianum, która ma nam tutaj w ramach tej grupie małżeństw, ale nie tylko, ponieważ coraz mocniej zdajemy sobie sprawę z pewnej roli służebnej, jaką chcielibyśmy móc pełnić względem wszystkich, którzy poszukują dróg do wychowania domowego, narzędzi, sposobów, którzy chcieliby usłyszeć świadectwo, którzy chcieliby uzyskać jakąś konkretną pomoc, chociażby jak organizujemy różnego rodzaju warsztaty, nie tylko wiedzy o wychowaniu domowym, ale po prostu jakby wiedzy o tym, jaka jest dzisiaj rola ojca i matki. Przygotowujemy też konferencje naukowe i też jakoś jesteśmy otwarci do tego, żeby na różne zaproszenia odpowiadać i jeździć, by też składać świadectwo tej potrzebie wychowania w domu i do tej zupełnie jedynej w swoim rodzaju roli rodziców. I właśnie jakby ta fundacja, w tej fundacji jakby wzrastamy. Jest to, jak to już trochę padało, bardzo konkretny wybór drogi wiary, ponieważ nie chodzi nam tylko i wyłącznie o właśnie edukowanie. Chodzi nam o wychowywanie. I tak jak tutaj padło, rodzice przekazują zawsze to, co jest treścią ich życia, co jest dla nich najważniejsze. No więc my chcemy przede wszystkim przekazać naszą wiarę. I tak naprawdę choćbyśmy nic innego nie mieli jakby przekazać tym dzieciom, no to jest najważniejsze. No i w momencie, jeżeli stajemy wobec rzeczywistości edukacji, która jest pozbawiona jakiegokolwiek odniesienia do Boga, a dalej się dokonuje ta destrukcja odniesienia do domu, do rodziców, do wartości, no w tym momencie jakby o te wszystkie rzeczy chcemy i wzywamy do tego, że trzeba się o nie upomnieć, trzeba je zacząć jakby budować, trzeba je na powrót przekazywać. Naszą receptą jest wychowanie nie tylko domowe, ale i domowe katolickie, bardzo mocno oparte o życie w łasce uświęcającej, ponieważ to łaska buduje po prostu na naturze, która czasem jest słaba, grzeszna, nieporadna. Bo nie chodzi o to, że nie ma, mówimy, że nie ma rodzin, które nie są dotknięte jakąś słabością, są, ale wiemy, że łaska Boża jest w stanie przezwyciężyć każdą słabość i każdy grzech. Dlatego zaproszenie do życia w łasce, w wierności Panu Bogu, w bliskości Boga i tak wychowywanie swoich dzieci, bo my do tego właśnie dorastamy, jest tą zupełnie niesamowitą drogą, która przynosi też zupełnie niezwykłe owoce i towarzyszy nam też takie doświadczenie wielkiego Bożego błogosławieństwa. Tak jak tutaj też obecny Andrzej, który tak jak już usłyszeliśmy, ma ósemkę dzieci, zawsze powtarza, jeżeli ktoś się decyduje na dziecko, to Bóg da mu też i na dziecko, że tutaj nie trzeba się jakby lękać, przejmować tym, to jest taki argument, strach współczesnego człowieka, że przecież nie możemy sobie pozwolić na dzieci. Otóż możemy sobie pozwolić na dzieci i możemy sobie pozwolić również na edukację czy wychowanie w domu, ponieważ tutaj wchodzimy w jakiś niezwykły kanał łaski, niezwykłe błogosławieństwo, którego my też jakby od tego czasu, kiedy się zajęliśmy tą edukacją, doświadczamy niezwykłej pomocy Pana Boga. Ona ma swoje wymagania, tak jak powiedziałem. Wymagania, że rodzic musi być w domu, przynajmniej jeden. Może nie jest to na 100% zupełnie nie pracować. Niektórzy jakoś radzą sobie łączyć, przekazują jakoś sobie obowiązki, ale ewidentnie wychowanie w domu opiera się o dom. Ten dom nie może być pusty. W tym domu musi być ktoś, kto jest sercem tego domu. No przede wszystkim oczywiście jest to matka, bo to ona jest sercem domu. Dom to są relacje. To są relacje z osobami bliskimi, to są relacje z osobami życzliwymi. Przepiękna definicja wychowania czy edukacji, także tej szkolnej, jest taka, że jest to obcowanie z ludźmi życzliwymi. No dzisiaj, kiedy myślimy o dzieciach w szkole, podnosi się argument, że dzieci w tak zwanej edukacji domowej mogą być niesocjalizowane, ale ja, ucząc w swoim czasie przez 10 lat w szkole, mam poczucie spotykania tam z dziećmi wyalienowanymi, samotnymi, często napiętnowanymi, często zmarginalizowanymi, często, jak to wiadomo, w grupach uczyniane są z nich kozły ofiarne, że tak naprawdę też podział na poziomy szkolne, na wieki, jest zupełnie sztucznym podziałem. On nigdzie indziej nie będzie występował, podział wieku, ani w pracy, ani w życiu społecznym. Jak tu można mówić o socjalizacji, kiedy dziecko na ileś lat jest zamykane w systemie, który potem nie będzie tego systemu w życiu. Bo nigdy nie będzie na tym samym przecież poziomie się spotykało z rówieśnikami, przecież nie zatrudnia się rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Nie mieszka się rówieśnikami. To jest abstrakcja zupełna. Jest to zupełnie nietrafiony, fałszywy argument. Właśnie dziecko, które jest na przykład w wielodzietnej rodzinie, gdy ma kontakt ze starszym i młodszym rodzeństwem, z wielopokoleniową rodziną, z rodzicami, z dziadkami, tam się socjalizuje, tak naprawdę. No, to jest ta prawdziwa socjalizacja bez alienacji, bez odrzucenia, bez jakiegoś napiętnowania, to co się dzieje, że tak powiem, w szkole. Więc to jest wybór. Dom musi być pełny. W domu muszą być rodzice, musi być kontakt, musi być relacja, musi być odniesienie. I teraz tak doświadczamy czegoś takiego dookoła, że dzieci dzisiaj współcześnie wpuszcza się w bardzo określony kanał. Kanał tak naprawdę pobudzania ich różnego rodzaju potrzeb. Od kupowania różnego rodzaju rzeczy, wytwarzanie takiej postawy żądaniowej, ja to chcę mieć, to mi trzeba kupić, ja to muszę mieć, ja robię awanturę, dziecko, że czegoś nie mam, a tak naprawdę to jest sztucznie wytworzone, bo dziecko od, że tak powiem, zera tak nie funkcjonuje. Dla dziecka największym marzeniem jest bycie z ojcem i matką. To jest pierwsza ich potrzeba. Jeżeli w miejsce tej potrzeby pojawiają się zakupy prezentów i jakiś tam dobrobyt, jako zastępstwo rodziców, bardzo często rodziców, którzy mają świadomość, że ich nie ma i dlatego próbują, że tak powiem, zaspokoić. To dziecko wchodzi na drogę roszczeń, które są coraz większe. Rodzice, bojąc się, ustępują coraz bardziej, ustępują z swojego pola, rezygnują z wychowania, rezygnują z władzy rodzicielskiej, sami doświadczając dyskomfortu, jaki stwarza to, że ich nie ma w domu, że dzieci są z opiekunkami bardzo często, że nie są z nimi. To się zupełnie zmienia w momencie, kiedy jest decyzja na wychowanie w domu, decyzja na, że rodzic jest. Naprawdę to zupełnie inaczej wygląda. Dzieci nie potrzebują dziesiątej części tego, co potrzebują rzeczywiście dzieci, jeżeli mają kontakt z rodzicami. Obecność posiadania różnego rodzaju sprzętów i rzeczy spada proporcjonalnie. Zupełnie inaczej pokazuje, że to nie jest potrzebne. One nie są wprowadzane w ogóle w świat jakichś rozbuchanych potrzeb, które tak naprawdę no, to jest pewien zastępnik po to, żeby człowieka, wiemy bardzo dobrze potem, wpuścić w bardzo określone sidła. No, bo młody człowiek, który wchodzi potem w życie zawodowe, młody człowiek, który dostaje sporą pensję w jakiejś korporacji, młody człowiek, któremu łatwo się podsywa różnego rodzaju kredyty mieszkaniowe na 30-40 lat, wpada w sidła. Przecież nie może potem porzucić pracy, nie może nie zgodzić się na kolejne żądania pracodawcy, ponieważ straciwszy pracę, no, zostaje bankrutem. On już mieszka w tym domu, który ma na 30-40 lat kredytu, on jeździ już tymi samochodami, które kupił na kredyt, jest już w niewoli. A on nie potrafi funkcjonować bez tych dóbr, bez tego bogactwa, bez tego komfortu. A to wszystko bierze się nie znikąd. To bierze się właśnie od tego najmłodszego wieku.
Dziękuję księdzu.
Jeszcze tylko dwa zdania uzupełnienia. To można byłoby tak pięknie spuentować, prawda? To, co jest współczesnym wyznacznikiem cywilizacji, to jest nie tylko cywilizacja konsumpcji, nie tylko cywilizacja rozwiązłości, nie tylko cywilizacja przyjemności, nie tylko cywilizacja egoistyczna, samotności tak naprawdę, alienacji, ale również tak ładnie można było powiedzieć, to jest cywilizacja nadstymulacji i nadwyboru. to jest coś niesłychanego. Sterowanie człowieka, można by powiedzieć, cały czas jego uczuciami, a nie jego rozumem. I takie ograniczenie, wyczyszczenie, asceza, prawda, która jest w domu, jest czymś niezwykłym. Bo mój dom, osobiście mogę zaświadczyć, był domem ubogim i jest domem ubogim. I to ubóstwo jest czymś, co jest, tak bym powiedział w tej chwili, największą wartością naszego domu. I to jest coś niezwykłego, coś niezwykłego. A druga rzecz jest taka, do którą chciałbym tutaj powiedzieć, o co nam chodzi w tym wychowaniu. I trzeba też powiedzieć to, żeby dodać ten katolicki wymiar wychowania, to my chcemy doprowadzić do tego, żeby nasze dziecko było ofiarne. Żeby potrafiło dla drugich, dla dobra innych działać. Nie tylko dla dobra siebie. A właściwie nie dla dobra siebie, tylko właśnie o tę ofiarność dla innych, która jest wyznacznikiem człowieczeństwa, wyznacznikiem relacyjności dla innych. I korzystając z katolicyzmu, korzystając z łaski Chrystusa, formować cnoty wewnątrz, żeby ten człowiek był silny i wolny i właśnie, żeby był zdolny do ofiary i żeby był zdolny do dobra. Jeszcze raz powtarzam, formować za pomocą łaski Bożej wewnętrzne cnoty człowieka. Taki jest sens naszego wychowania.
Tak, i to na to trzeba mieć czas. A ponieważ dziecko gdzieś chodzi do szkoły, tylko jest w domu, no to ten, nagle ten, ta ilość czasu się pojawia. Ktoś powie, no ale chwileczkę, w szkole są lekcje, w domu są lekcje, no to tego czasu nie ma. Otóż chyba to nie jest tak, że żeby przekazać tą porcję wiedzy, którą dziecko otrzymuje w ciągu powiedzmy 5-6 lekcji w szkole, potrzeba na to też tych 5-6 godzin lekcyjnych plus przerwy. Pani Agato.
Rzeczywiście jest to zupełnie inaczej. Tak naprawdę taką niezwykłą zaletą tego wychowania domowego, edukacji domowej, jeżeli już mówimy o samej nauce, jest to, że jest to forma niezwykle elastyczna. To znaczy tak naprawdę ta forma dopasowuje się do pewnego rytmu życia rodziny, a nie my do niej, tak? Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze, to my wybieramy ten czas, kiedy jesteśmy z dzieckiem, tak? Nie wiem, właśnie to, o czym mówił mąż. Nie wiem, dziś jest niesamowita, piękna wystawa, więc idziemy na tą wystawę, ale jutro możemy usiąść do książek. Mamy tę wolność. Tak, wybierania tego, co na ten moment jest najlepsze dla nas. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście, jeśli chodzi o czas, to przekazanie tego, co przez cały dzień dzieci robią w szkole, zajmuje dużo mniej czasu. Mniej więcej, jakbym miała to przełożyć tak na swoje dzieci, a są to dzieci nauczania początkowego, to myślę, że takiego około 45 minut mi zajmuje przekazanie im tego, co na dany dzień przekazuje się przez, nie wiem, 5-6 godzin w szkole. Dodatkowym atutem jest to, że to są dzieci szalenie samodzielne, czyli to, co robią moje dzieci później, to są pewne ćwiczenia, które ja im zadaję. Ja już sobie na przykład gotuję obiad, zajmuję się swoimi sprawami, oni siedzą przy stole, ja tylko tam kontroluję mnie, żeby tam po prostu pisali te szlaczki, literki, czy robili te ćwiczenia. Oni po prostu dużą część tego czasu pracują sami, więc jakby ta oszczędność czasu rzeczywiście jest niesamowicie duża, ale to jest czas, który zyskujemy tak naprawdę na to, na rzeczy pierwsze, tak, na rzeczy najbardziej wartościowe. Na co jest dla nas wartościowe? No ta obecność, tak, te relacje. Jeżeli mówimy rzeczywiście o tym, o tej socjalizacji mitycznej tak naprawdę, bo się tak nieustannie zastanawiamy, co to jest ta socjalizacja, ale ja bym powiedziała, że socjalizacja to jest właśnie to, o czym mówił ksiądz Łukasz i pan Andrzej, czyli socjalizacja to jest uwolnienie człowieka z pewnych roszczeń, a uzdolnienie go do postawy pewnej ofiarności, tak? To jest socjalizacja.
Dla innych, tak.
To jest socjalizacja, czyli taka zdolność, że ktoś w społeczeństwie będzie mógł zrobić coś dla innego, zapominając o sobie. I rzeczywiście tutaj dom jest niesamowitym z natury rzeczy polem do tego, żeby to się działo. Myślę, że wszyscy wiedzą, że pojawiają się kolejne dzieci, mama potrzebuje pomocy, tata potrzebuje pomocy, są pewne obowiązki domowe, dzielimy je. W prostych i w bardziej skomplikowanych rzeczach nieustannie i od rodziców, i od dzieci to wymaga tej postawy.
Pani jest nauczycielką. No to można powiedzieć tak. Pani łatwo powiedzieć, że będzie pani uczyła dzieci w domu, no bo jak pani uczyła dzieci w szkole, to może uczyć w domu. Na ile potrzebna jest wiedza, jakie fakultety trzeba ukończyć, żeby móc uczyć dzieci w domu? Przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.
jak pan Andrzej mówił, wszystkie badania pokazują, że nie ma to ze sobą związku. Żeby państwa pocieszyć, powiem, nigdy nie pracowałam w zawodzie nauczyciela, choć mam takie wykształcenie. Rzeczywiście też dramatyczne jest to, przynajmniej dla mnie, ponieważ ja poszłam na studia pedagogiczne z myślą o tym, że dowiem się czegoś, żeby uczyć lepiej moje dzieci też. Natomiast wiele rzeczy, których się dowiedziałam, mnie zszokowało tak naprawdę i ja w swoich przekonaniach, można powiedzieć, dosyć daleka jestem od tego, co usłyszałam. Dlatego to nie do końca tak działa. Rzeczywiście to, czego nie jesteśmy w stanie się nauczyć na żadnych studiach, a co jest największą wartością w domu i to, co jest niewymienialne, to jest to, że każdy rodzic jest najlepszym z natury łaski, specjalistą, od własnego dziecka, tak? Ja tutaj się wypowiadam, mam pełną wolność mówienia, bo jestem specjalistą od swoich własnych dzieci. Pan Andrzej od swoich. Ja tutaj nie jestem w stanie go zastąpić, chociażbym przeczytała wiele, wiele książek, prawda? My też mamy takie doświadczenie niesamowite dla mnie zupełnie w fundacji. Tu mówił ksiądz Łukasz o swoim towarzyszeniu nam małżeństwom, ale rzeczywiście przy takim politycznym wycofywaniu religii ze szkoły, czy marginalizowaniu jej, obecność kapłana, taka realna obecność, kontakt z kapłanem w życiu rodziny, no to jest niezwykła zupełnie rzeczywistość w życiu dzieci, tak? Nie przypadkowego, tylko jakiejś osoby rzeczywiście, która towarzyszy i która jest obecna. Życzliwej, tak jak to padało. Ale też mamy we wspólnocie to niezwykłe doświadczenie i też państwa do tego zachęcamy, towarzyszenie innych rodzin. To, że, nie wiem, można się zebrać w kilka rodzin i wymienić się trochę tymi zasobami, tak? Ja się czuję kiepska akurat z tego, ale może ty jesteś z tego dobra, zróbmy coś razem, tak? Podpowiedz mi, jak to zrobić. Albo jedna mama bierze tam dzieci z trzech rodzin i coś tam dla nich przygotowuje, co akurat umie robić dobrze. Naprawdę, jak się tak rozejrzymy, ja jestem nieustannie zaskoczona tym, że po prostu wśród naszych przyjaciół, jak zaczęliśmy praktykować taką wymianę zasobami i umiejętności, okazało się, że po prostu jest tyle talentów, że jak rozpisaliśmy sobie zajęcia, to nagle wyszło ich na długo, długo w przód, bo po prostu rzeczywiście każdy miał coś do dania. Także naprawdę warto jakby.
Dzieci można uczyć w swoim domu, swoje dzieci, a można również w większej grupie. Do jakiegoś iść pomieszczenia, lokalu, do fundacji, tak?
My mamy takie doświadczenie w fundacji rzeczywiście, że organizujemy takie zajęcia, nazywamy to otwartymi czwartkami, można zgłosić się do nas mailowo. Mail można znaleźć na stronie www.fundacjamaksymilianum.pl i na takie zajęcia przyjść, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy siedzibę w Warszawie przy ulicy Wilczej i że no nie każdy będzie mógł przyjść na takie zajęcia. Dlatego zachęcamy do szukania takich rodzin w okolicy, które chcą wychowywać po katolicku, otwierania się na siebie nawzajem i pomagania sobie, tak? To ja zawsze tak sobie myślę, też w kontekście edukacji ksiądz Łukasz tu przytoczył śluby jasnogórskie narodu, ale prymas tam też pisze o pewnej solidarności i byciu jakby razem i że w tej przestrzeni, jaką jest wychowanie tego najmłodszego pokolenia, to jest szczególnie potrzebne, żeby rodziny nie zamykały się, ale jakoś umiały do siebie wyjść. W świecie, który tak naprawdę bardzo swoim tempem nas ciśnie do tego, żeby właśnie się zamykać, tak?
I chociaż, powiedzmy, rodzic pamięta ze swoich szkolnych lat, że prymusem nie był, no zresztą prymusem jest jedna osoba, dwie w klasie, prawda? Reszta nie jest prymusami. No nie wszyscy mają czwórki, niektórzy mają i trójki. Czy taka osoba, która była trójkowa, jest w stanie przygotować się do tego, żeby dziecku coś wyłożyć z geografii, z historii, z matematyki?
To jest droga wspólna i to nawet nie musi wyglądać tak, że rodzic siedzi wcześniej 3 dni, uczy, w końcu usiądzie i powtórzy to dziecku, co zapamiętał, bo tak naprawdę możemy wziąć książkę i ją czytać razem. Możemy zadawać sobie pytania, zastanawiać się nad nimi razem, szukać odpowiedzi, zwłaszcza, że tak naprawdę no tu mamy internet do pomocy i jest bardzo dużo dostępnej literatury, może nawet w tym sensie za dużo, że aż trudno jest wybrać to, co naprawdę jest wartościowe, tak? Bo rzeczywiście nawet jak spojrzy się na tą literaturę dziecięcą, to w dużej mierze współczesna jest przerażająca raczej niż budująca. Natomiast to, co jest rzeczywiście niesamowite, to jest to towarzyszenie sobie. I tu my nie musimy się bać tego, że na ten moment czegoś nie wiemy, bo my możemy, mamy czas, żeby tych odpowiedzi szukać. Nie musimy natychmiast.
I ksiądz w takim razie troszeczkę, bo już czas
powiem
nam się
zdania jeszcze, znaczy jedną z takich cech naszego wychowywania dzieci jest realizm. Znaczy, tak jak szkoła idzie coraz bardziej pewnego rodzaju odrealnienie świata, funkcjonowanie, to zresztą widać po czytankach, po ćwiczeniach, szczególnie z tych pierwszych lat, gdzie dziecko funkcjonuje w świecie nierzeczywistym, rozmawia z przedmiotami, rozmawia ze zwierzętami, tak jakby to była realność.
Ale też reklamy, zabawki, prawda?
Dokładnie tak. Bajki przecież, których jest cała masa. Przecież dzieci się stawia przed telewizorem, puszcza im bajkę. I u nas dzieci jakby funkcjonują z rzeczywistością. Znaczy po pierwsze w pracach, które są w domu, czyli przy rodzicach, ale bardzo często też chcemy, żeby je wywozić, że tak powiem, na wieś, żeby uczestnicząc przy zwierzętach, w lesie, czy w różnych miejscach, no właśnie przyrody, po prostu gdzie jest rzeczywistość taka namacalna, gdzie jest prawdziwy świat. No i rzeczywiście to no, niesamowity efekt przynosi, bo dziecko bardzo szybko łapie wszystkiego rodzaju prawa, czy przyrody, czy to są biologiczne, czy fizykalne, czy jakiekolwiek inne, czytając je po prostu z rzeczywistości i zapamiętując, rozumiejąc po prostu funkcjonowanie świata i wtedy ta wiedza, no to jest już nalewanie do naczynia, które jest po prostu. No to jest dużo prostsze niż kiedy dziecko często w szkole no, jest oderwane od rzeczywistości, więc dla niego, że tak powiem, różne prawa fizyki czy definicje z geografii, no to jest jak uczenie się jakichś zaklęć magicznych, które nie wiadomo do czego się odnoszą.
To może tyle tytułem wstępu, dobrze? I kochani radiosłuchacze, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i 56 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców poruszamy temat wychowania i nauczania domowego. Nasi goście to ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazan i pani Agata Rybczyk.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich w studiu. Szczęść ksiądz Boże. Marek Borowski, pan Lotyn.
Witamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, was słyszę wszystkich. Przyznam się, że nie wiem od samego początku audycji, ale mam takie pytanie, znaczy... Pierwsze to oczywiście radość ogromna, że są takie pomysły, takie fundacje, ale na ile w skali naszego kraju, jeżeli macie Państwo orientację, ile rodzin i już podjęło się takiego kształcenia, takiego wychowywania właśnie swoich dzieci? Czy są jakieś badania, czy coś się zapisuje, czy wiadomo, że to jest trend, który rośnie i możemy mieć nadzieję na przyszłość? Czy to jest też ułatwiane przez ministerstwo i wszystkie inne instytucje, czy raczej kładzie się pod nogi? I no, chodziłoby mi o ten cały rozwój. Czy jest taka nadzieja, że za parę lat możemy widzieć, że tych dzieci będzie coraz więcej tak kształconych, coraz więcej rodzin będzie w ten sposób podchodziło do swojego wychowania dzieci, przekazywania im wszystkich praw, tych najważniejszych, wtedy serce będzie rosło na pewno. Pozdrawiam tak. I serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy księdze Marku, z Panem Bogiem. Już
szacunki,
odpowiedź.
Szacunki, znaczy nie ma takich szacunków, nie wiem, czy GUS prowadzi takie szacunki. Ile jest dzieci w nauczaniu domowym. Nasze, taka ocena, można byłoby powiedzieć tak, że tak patrząc w tej chwili, tak się orientując troszeczkę w tym środowisku rodzin nauczających w domu, czy wychowujących w domu, to tak szacujemy, że to gdzieś liczba około 1000. 1100, 1200, może być 800, raczej przekroczyło to już 1000 w tej chwili. No, można by powiedzieć tak, tutaj jak mi Agata podpowiada, ale to są rodziny wielodzietne, więc trzeba pomnożyć przez ilość dzieci. To jest jedna strona i na pewno jest tak, że zainteresowanie jest coraz większe. To jest młode rodziny w tej chwili próbują znaleźć takie miejsce dla swoich dzieci, zwłaszcza, że widzą bardzo dużą trudność, można byłoby powiedzieć tak, że dziecko w domu w momencie, gdy oboje rodzice są albo gdy mama jeszcze jest, prawda, bardzo ładnie się rozwija, zarówno pod względem mowy, względem pojęć, sądów, oceny emocjonalnej, nawet i fizycznie, nawet i ruchowo. I w momencie takim pojawia się pewne napięcie, prawda? Czy oddać to dziecko do szkoły, zwłaszcza przy tym olbrzymim, fatalnym eksperymencie, jakim jest obowiązek sześciolatków w szkole. To jest narzucenie obowiązku szkolnego, reguł szkoły dla sześciolatków jest barbarzyństwem. Barbarzyństwem. Także to jest trudna sprawa. Natomiast no, chcielibyśmy w Polsce, żeby to też oczywiście jest celem naszej fundacji, prawda, żeby te rodziny uświadomiły sobie, bo to tak by trzeba było powiedzieć, zarówno ich wielkość, mówię o ojcach i matkach, prawda, ich moc, jaką jest to, że mają moc nadaną od samego Boga do tego, żeby wychowywać zgodnie z prawem Bożym i zgodnie z Bogiem. I że to jest najistotniejsze, że oni mogą być, to się mówi tak trochę trywialnie, pomocnikami Boga. Ale ja mówię to raczej, że to jest takie najważniejsze zadanie, które im Bóg wyznaczył, rodzicom. Takie, żeby przekazać wiarę i nauczyć dziecko odnoszenia się do Boga. To jest jedno z najpiękniejszych zadań ludzkich, jakie istnieją.
A może jeszcze odnosząc się do drugiej części pytania, znaczy ono trochę zabrzmiało jak retoryczne, czy ministerstwa, czy szkoły pomagają. No, oczywiście nie pomagają, wręcz utrudniają. I to niestety trzeba przyznać, nie tylko takie publiczne szkoły, ale katolickie też nie pomagają. Tutaj najlepszym przykładem jest właśnie Agata, która kiedyś na samym początku dzwoniąc do szkoły katolickiej i pytając o możliwość edukowania w domu, nauczania, no usłyszała właśnie w szkole katolickiej przez telefon powiedzenie bardzo mocne, że my absolutnie czegoś takiego nie przyjmujemy, bo my oddajemy dzieci w ręce specjalistów.
Niekompetentnym osobom dzieci nie powierzamy.
Tak. No, kuriozalne. Tak. Drodzy radiosłuchacze, teraz świadectwo małżeństwa mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, państwa Ewy i Franka Ollis z New Britain w stanie Connecticut. Pani Ewa jako 3-miesięczne dziecko przybyła do Stanów. Jej mąż Franciszek jest rodowitym Amerykaninem, pracuje w straży pożarnej. Pani Ewa jest nauczycielką. Jako katolicy rodzice podjęli decyzję nauczania domowego. Ale raz w tygodniu, w każdy piątek, dzieci spotykają się na wspólnych zajęciach z koleżankami i kolegami w tych rodzin, które korzystają z nauczania domowego, nie w szkołach publicznych. I jest to grupa aż 96 uczniów. Prosimy teraz o to świadectwo.
Przepraszam. Ja mam 8 dzieci, jestem żonata, 22 lat. Zaczęłyśmy uczyć w domu, jak nasz syn był w pierwszy roku w szkole i my uczyłyśmy w domu do tej pory jak ja byłam w ciąży, ja widziałam kobietę w czasie w tygodniu i ona była w kościele i miała dzieci w domu. Ja się pytałam, dlaczego twoje dzieci są chore od szkoły, nie je uczę w domu. W ten czas to było pierwszy raz, jak nawet słyszałam o tym temacie, że można uczyć w domu. I ja w ten czas zaczynałam czytać na tym tematy i myślałam, że to jest ciekawe. I ja zaczynałam spróbować. Spróbowałyśmy uczyć w domu, jak to będzie. Nie wiadomo, jak się nam będzie successful, ale spróbowałyśmy i nie przestałyśmy. Dalej uczyłyśmy jednym po drugim dzieci. My mamy 8 dzieci teraz. My mamy tutaj w nam stanu, my mamy bardzo dużo grupę, co się spotykają razem. Blisko 100 dzieci w naszej grupie spotkają się co piątek i różne rzeczy robią razem. Wszystkie stany mają swoje reguły i w naszym stanie to my tylko musimy, nie mają kwalifikacji, co jest potrzebne, tylko musimy tematy uczyć. Matemy, historię angielskiego i historię stanu. I to jest potrzebne. Nasz syn zaczął studia i on jest najwyższy poziomie w szkole, bo on bardzo zdolny jest w matemy i w science. Ja nie wiem, jak science polski jest. Najważniejsze dla nas jest wiara. Ich edukacja jest bardzo ważna dla nas, ale też wiara. I my teraz mamy szansę, żeby nauczyć wiarę i żyć to. To my idziemy do kościoła w tygodniu i idziemy na adorację. Jak jest pierwszy piątek, idziemy do kościoła i na adorację. Rozdzianiec modlimy razem to. W tej grupie, co my się spotkamy, to jest bardzo dużo rodziny. My mamy... To jest normalne, żeby widzieć sześć dzieci, siedem dzieci, osiem dzieci, dziewięć dzieci. To jest normalne. My jesteśmy normalna rodzina między tę grupę. To my nie jesteśmy coś inne. I wszyscy uczą tę wiarę dla ich rodziny. Chodzą do kościoła, modlą się różaniec, uczą się na tę wiarę. Nasza córka poszła do szkoły i było dobre i było ciężkie, bo ciężko było, bo ona musiała opowiadać o wiarę i musiała uczyć dla dzieci, co Kościół uczy i dlaczego to uczy. Ona musiała być świadkiem na naszą wiarę. Ale ja wierzę, że to Pan Bóg proponuje ludzi, bo jak ja uczyłam dzieci, ja tak myślałam, co ja robię, to nie jest lżej, to jest łatwo, to jest robota, ale że ja myślałam, co ja robię tutaj, a jedna kobieta spotkałam i ona też uczyła w domu i ona mówiła, i mówię, dlaczego ty robisz to? Wiesz co, Pan Bóg mnie tak dokuczał, aż ja mówiłam tak. I jak ja mówiłam, ja spróbuję uczyć dzieci w domu i w ten czas miałam ten pokój. Ja mam 8 dzieci, najstarszy jest Steven, on ma 18 lat, Emilia ma 16 lat, Józef ma 15 lat, Abigail ma 13 lat, Ania Maria, ona ma 11 lat, Piotruś ma 10, Jan Paweł ma 8 i Elżbieta Anna ma 6,5.
I'm Steven, I'm 18 and I play the piano.
I'm Emily, I'm 16 and I like to dance.
I'm Joseph, I'm 15 and I like to play baseball.
I'm Abigail, I'm 13, and I like to dance.
I'm Anna, I'm 11, and I like to cook.
I'm Peter, and I'm 10, and I like to bowl.
I'm John, and I'm 8, and I like to play baseball.
I'm Elizabeth, and I'm 6 years old, and I like to play toy cars.
Hi, I'm Frank. I don't know really what much to say, except that it's really an honor to be able to say hello to all you folks in Poland, and God bless you all, and I hope the best for all of you there. We pray for the homeland, for the motherland over there in Poland. It's really nice to have Father Jerzy here with us, and Father Benedict. So God bless you all. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To było nagranie zrobione w Stanach podczas jednego ze spotkań opłatkowych. proszę, przepraszamy za może nie za bardzo wyraźną polską mowę, ale pani Ewa wyjechała z Polski jako 3-miesięczne dziecko. Także już troszkę tego polskiego widać zapomniała. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór, mówi Ala.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie. Co prawda nie słucham audycji od samego początku, ale od jakiegoś dłuższego czasu już. I na przykład bardzo mnie interesuje kwestia późniejszej wyższego nauki na wyższym poziomie. To znaczy rozumiem szkoła podstawowa i gimnazjum, a co potem? W jaki sposób, nie wiem, czy rodzice, którzy uczą indywidualnie, nie boją się, że te dzieci będą kiedyś musiały coś, nie wiem, jakiego tu słowa użyć, żeby pasowało, ale styczność właśnie z innymi dziećmi? W jaki sposób są te dzieci przygotowywane? Czy są w jakiś sposób przygotowywane? Nie wiem, czy to nie jest zbyt takie...
To znaczy na tym poziomie podstawowym są po prostu najlepsze. Wyniki mają lepsze. Ale co dalej, pyta się pani? Rozumiem pytanie.
Tak, chodzi mi właśnie o... Bardzo mnie interesuje ten temat. Tak?
Dobrze, już odpowiadamy. Dziękujemy pani Alu.
Znaczy niepokój duży, tylko to jest niepokój osoby, która patrzy na program szkolny i to dziecko musi być przygotowane do tego programu szkolnego i trzęsiemy się nad tym programem szkolnym, a to wcale tak nie musi, dlatego że to dziecko w tej wychowaniu domowym wzrasta znacznie głębiej, to znaczy jego zasady, jego objaśnienia świata i jego rozumienie świata jest znacznie pełniejsze i znacznie głębsze i przyswojenie wiedzy specjalistycznej, takiej wiedzy z przedmiotów, które są przedmiotami specjalistycznymi, tutaj pani poruszyła przede wszystkim problem nauczania przedmiotów ścisłych. Z jednej strony powiem pani tak, takie świadectwo, które trzeba tutaj złożyć. Mianowicie ja od 2 lat, czy od 1,5 roku uczę fizyki w gimnazjum. I stanąłem przed takim problemem, że mianowicie powinniśmy przygotować dzieci do zdawania testów z fizyki. To zaczęliśmy wydusić tę wiedzę, która jest konieczna do tego, żeby ta fizyka była zdana na dobrym poziomie, no żeby przygotować te dzieci. Więc zaczęliśmy z uczniami wypisywać wzory, definicje, zasady, które obowiązują w fizyce. No jak już tak wszystko zrobiliśmy, a jeszcze ja się do tego przyłożyłem osobiście jako nauczyciel, to wyszło nam, że tej wiedzy z fizyki, takiej esencjonalnej, jest na 2 stronach kartki A4.
No w jakim zakresie, że tak powiem, klas?
Gimnazjum, od 1 do 3 klasy.
Od 1 do 3 tak, klasy gimnazjum, tak, 2 strony A4.
Tak, tak. Wiedza esencjonalna, prawda? Ta, która jest właściwie... potrzebna.
Wszystkie wzory,
wszystkie definicje, wszystkie zasady, prawda? Więc to jest tak, że ilość tej wiedzy, która jest podana, jest niewielka. I myślę, że też oczywiście jak się rozmawia z dziećmi, jeżeli się tę wiedzę przekazuje w sposób taki opisowy, czy w sposób taki zaciekawiony, czy w sposób taki, jak ten świat wygląda, taki wyjaśniający ten świat, to tę wiedzę potrafi przekazać każdy nauczyciel, każdy rodzic. Bo to trzeba byłoby powiedzieć tak, że to nie jest wiedza odbiegająca od powszechnego, przeciętnego rozumienia rzeczywistości, która jest. A poza tym, nawet cóż stoi na przeszkodzie zaprosić jednego czy drugiego nauczyciela na emeryturze do domu, żeby cokolwiek dopowiedział czy wyjaśnił, prawda? Jeżeli chodzi już o te rzeczy, które są, które dotyczą przedmiotów specjalistycznych, a jeszcze raz powtarzam, naprawdę nie ma dużo tej wiedzy. Tutaj po wieczorem była audycja z panem Pulikowskim. Pan Pulikowski mówił tak, że oni poszukiwali dla swoich dzieci zawsze takiej szkoły, w której był dobry dyrektor, prawda, to była kluczowa sprawa, poszukiwanie. Tu nie chodzi nawet, żeby poszukiwać osoby do nauczania specjalistycznego, tylko naprawdę chodzi o to, żeby to był dobry człowiek.
Oddany. Kochający tak. Dzieci. A rodzice dzieci kochają.
Agatka.
Ja bym powiedziała tutaj o jeszcze jednej rzeczy, bo rzeczywiście my tak się często jako rodzice boimy, czy to dziecko na którymś etapie, jak się zetknie z tymi innymi osobami mitycznymi, to sobie poradzi. Otóż no, w edukacji domowej to tak nie wygląda. Te dzieci są nieustannie w kontakcie. To nie jest tak z rówieśnikami, czy nie z rówieśnikami. To są dzieci, które no, edukacja czy wychowanie domowe nie polega na tym, że te dzieci są zamknięte z mamą w domu i absolutnie mają zakaz wychodzenia. Wręcz przeciwnie. One mają szerokie właśnie znajomości i to są znajomości takie niewymuszone, tak? Nie wiem, bawią się z dziećmi ze swojego podwórka, wśród znajomych bawią się z dziećmi, spotykają osoby starsze i młodsze, więc nie ma takiego ryzyka, że w którymś momencie, jak spotkają osobę jakby z zewnątrz, to one się przerażą i nie będą wiedziały, co zrobią, ponieważ one mają to doświadczenie codziennie, dosyć szerokie. Natomiast pytała pani jeszcze o to, do którego momentu można uczyć. Otóż w Polsce są takie przypadki rodzin, które uczyły dzieci do matury. I te dzieci ze świetnymi wynikami zdawały maturę. Także można uczyć nawet i do matury.
Ale nawet jeżeli by się to przerwało po gimnazjum, to i tak dzieci już będą bardzo dobrze uformowane. Będą mocne psychicznie i duchowo i potrafią lepiej wejść w to środowisko rówieśników i nie będą już tak narażone na wszystkie te destrukcyjne wpływy.
Nie, ale to problem polega na tym, że to dziecko wychowane w domu, ono jest niesłychanie samodzielne. Dlatego, że ono nie jest w żaden sposób tłamszone przez rówieśników, ani przez system szkolny, ani przez obowiązki. I nie, tu jest jeszcze jedna taka rzecz. Ona nie nabiera złych strategii w szkole. Bo strategie szkolne najczęściej to jest strategia unikania, czy strategia odrzucania, czy strategia popisywania się, a nie strategia przyjmowania wiedzy. W domu takie strategie nie obowiązują.
Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem, bo się spotykam z tym lękiem i jestem w stanie go sobie wyobrazić, czy sobie poradzimy. Ale nie wiem, chciałbym powiedzieć jakby tutaj może taką może ważną rzecz. Im bardziej opóźnicie pójście swojego dziecka do szkoły, tym lepiej. Jeżeli to się nie uda do matury, może się nie udać. Jeżeli nie uda się do liceum, nie uda do gimnazjum, jeżeli opóźnicie odrobinę, chociaż rok, chociaż nie poddacie się tej presji wysłania sześciolatków, to jest zawsze plus. Znaczy dziecko zawsze będzie mocniejsze wobec tej destrukcji, tak, która nadchodzi.
Tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 23 i 2 minuty już za nami. Miała być chwila muzyki. Panie Jarku, może to jakąś melodyjkę i za chwilę podamy kilka informacji.
Podaję informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie od 14 do 16 lutego w Elblągu w Łodzi w Wrocławiu. W Elblągu zgłoszenia przyjmują Państwo Mareccy, telefon 709 542 059, powtarzam, 509 542 059 i w Łodzi Państwo Pawlakowie. 518-902-490, powtarzam, 518-902-490, we Wrocławiu Państwo Ściegienkowie, 509-322-012, 509-322-012. To tyle na razie. Resztę można znaleźć na stronie www.spotkaniamałżeńskie.pl bez polskich znaków.
Tak, i zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień temat modlitwa małżeńska przedstawi doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista. 18 lutego służyć prawdzie o rodzinie. Naszym gościem będzie jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. 25 lutego kryzys małżeństwa może być kolejną szansą na jego rozkwit. ksiądz Paweł Górny, pani Alicja Marciniak, państwo Hanna i Wiesław Szalińscy ze Szkoły Nowej Ewangelizacji w Gdyni. I nasi goście też mają informacje do podania. Prosimy bardzo.
Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany działalnością naszej fundacji,
czyli nauczaniem domowym,
zapraszamy jeszcze raz na naszą stronę internetową fundacjamaximilianum.pl. Organizujemy też warsztaty. One mają taki tytuł: Edukacja domowa bez kompleksów dla rodzin, które, dla małżeństw, które chciałyby taką edukację domową rozpocząć, a nie wiedzą jak. Najbliższe terminy takich warsztatów w siedzibie naszej fundacji w Warszawie przy ulicy Wilczej to 15 lutego i 15 marca, to są soboty. Natomiast jeżeli ktoś z państwa miałby trudność z przyjechaniem na takie warsztaty do Warszawy, chciałby zorganizować je gdzieś indziej w Polsce, w swoim środowisku, też zapraszamy do kontaktu z nami, jest to jak najbardziej możliwe. Mamy już ze sobą doświadczenie w listopadzie konferencji, której też treści można znaleźć na naszej stronie internetowej. Powtórzę jeszcze raz: fundacjamaximilianum.pl przez X Maximilianum. Konferencja miała tytuł: czy trzeba posyłać dziecko do szkoły, a na wiosnę, pod koniec kwietnia, planujemy kolejną konferencję o zagrożeniach we współczesnej szkole.
To tyle, tak? Dobrze, dziękuję bardzo i odbieramy w takim razie telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Proszę. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Mira Jankowska, Warszawa, Mistrzowska Akademia Miłości. Chciałabym pięknie państwu podziękować za ten temat, bo jest niesłychanie ważny i chociaż dotyczy dzieci, to tak naprawdę też dotyczy rodziców. To, co ja robię od 7 lat, nazywam Mistrzowską Akademią Miłości, ponieważ jest to projekt, który jest projektem edukacyjnym wpisującym się w tak zwaną ideę lifelong learning, czyli dotyczy dorosłych, czyli rodziców dzieci. To są widowiska edukacyjne, które w lekkiej, takiej nowoczesnej formie multimedialnej przekazują i uczą, jak pogłębiać wiedzę o sobie samych, o kobiecie i mężczyźnie, aby budować zdrowe i dojrzałe relacje właśnie z płcią przeciwną i zresztą wszystkie inne więzi społeczne. Nasza misja Akademii brzmi: pomagamy kochać siebie i innych. Bo żeby dobrze kochać siebie, najpierw trzeba zacząć od siebie. Przez te 7 lat odbyło się 70 widowisk edukacyjnych, które zgromadziły mnóstwo osób, chyba ze 20 tysięcy, zresztą w Polsce i za granicą. A na scenie Akademii pojawiają się tak zwani zwykli, choć zawsze niezwykli ludzie, bohaterowie codziennych zmagań o szczęście i o sens. A wśród gości ekspertów występowało i występuje wielu znakomitych i psychologów, psychiatrów, pedagogów, socjologów, doradców rodzinnych i małżeńskich, także pan Pulikowski, także ludzi innych zawodów. I chodzi o to, żeby dane zagadnienie, które podczas widowiska omawiamy, przeżywamy, pokazujemy, zobaczyć z różnych stron, różne wątki tego samego zagadnienia.
Pani Miro, tak? Pani Miro, żeby to nie było za bardzo jakaś reklama, zaprosić może
właśnie, chciałam zaprosić państwa na jubileuszowe, sobotnie widowisko. Ono jest w Warszawie. Zatytułowane jest: czy da się zrozumieć kobiety, czy da się pojąć mężczyznę. 8 lutego o godzinie 12 w samo południe w Warszawie przy ulicy Foksal 3/5 w domu dziennikarza. Będziemy też niebawem 23 lutego w Toruniu i już państwa zapraszam zewsząd. W Dworze Artusa będziemy w niedzielę 23 lutego z kolei o 16. Wszystkie informacje są na stronie Akademii, akademia24.pl. Tak jak doba, akademia24.pl. Robimy też warsztaty i robimy program mentoringowy dla singli, ale także jakby pokazujemy, jak żyć z pasją według talentów. Pięknie dziękuję za tę możliwość podzielenia się tą informacją i pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy.
No. Uciekł nam słuchacz. Jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Maria z Warszawy.
Witamy.
Witam Państwa serdecznie. Chciałam taką refleksję swoją wyrazić, że nauczanie domowe bardzo pożyteczne, ponieważ ja jak czytałam mnóstwo, jako młoda osoba, o ludziach wybitnych, którzy w XIX wieku zwłaszcza, wiadomo, może Państwo już o tym mówili, bo ja nie całej edycji słucham, chociażby Witkacy miał nauczanie domowe. Bardzo było to popularne w dworach, no były odległości duże, prawda, więc zatrudniało się nauczycieli. Ale dlaczego ja mówię teraz, że jednak jest to w jakimś sensie elitarne. Tak myślę o ludziach, którzy powiedzmy ciężko pracują. Jak oni mają zapewnić ludziach, którzy nie są na tyle wykształceni, niech na może w podstawówce tak, ale powiedzmy dyskusji na temat literatury w szkole średniej nie zapewni człowiek, dziecko musi się też uczyć bycia jednak wśród, prawda, słuchać innych poglądów. Natomiast ja marzę o odrodzeniu szkoły, żeby szkoła miała takich nauczycieli jak przedwojenni nauczyciele, żeby jednak dążyć oczywiście z jednej strony do elitarności, tam gdzie te zagrożenia w tej chwili są duże, ale marzę o nauczycielach z powołania, może to brzmi egzaltowanie i marzycielsko, ale wydaje mi się, że w szkole mnie zawsze pasjonowało, moja nauczycielka, przepraszam, że ją wspomnę, pani świętej pamięci Teresa Holcerowa, akurat rok mija jak umarła, nauczyła nas w liceum cudownych dyskusji literackich. Ja dzięki temu całe życie kocham literaturę. Natomiast gdybym...
No, to jest wspaniałe, pani Maria.
Ludzi, to ja uważam, że to nie jest aż takie, że tak powiem, to jest cudowne nauczanie domowe, ale jednak chciałabym, żeby szkoła się odrodziła.
Żeby szkoła prawdziwa. Była lepsza.
Przepraszam bardzo, tak, dziękuję.
Dziękujemy pani Mario, dziękujemy za telefon.
Znaczy problem ewolucji szkoły. I to tak można byłoby dowcipnie powiedzieć troszeczkę, czym się stała szkoła współcześnie, a czym była przed wojną, tak jak się pani odwołała do tej szkoły. Otóż przed wojną, można by powiedzieć, królowała taka prosta definicja, nawet w Ministerstwie Edukacji, a właściwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, bo takie było przed wojną. Mianowicie szkoła to jest zbiór ludzi udoskonalonych moralnie. To była kluczowa sprawa. Jeżeli chodzi znowuż o ten problem, który pani poruszyła, literatury, to zobaczmy, jakie tam są książki podsuwane naszym dzieciom, czy to są książki budujące, czy to są książki demoralizujące. Tu nie chodzi o jakąkolwiek literaturę, nie chodzi o to, żeby dziecko czytało cokolwiek, i nie chodzi o to, żeby dziecko czytało, umiało składać literki, tylko problem polega na tym, że książka ma wyjaśnić, ma wprowadzić w świat wartości.
I przekazać
wartości. Osoby wychowywane domowo, to nie jest to w tej chwili, być może jest elitarne, ale tak naprawdę wychowanie domowe trwało parę tysięcy lat, nim 150 lat temu władca Prus zadekretował powszechne nauczanie po to, żeby wychować dzieci w posłuszeństwie państwu i żeby mamy mogły iść do szkoły, bo taki jest ukryty cel. Bo
do pracy.
Do pracy. Są ukryte programy szkoły, prawda, i one właśnie służą raczej jakimś zachciankom, jakimś pomysłom władzy, a niekoniecznie muszą służyć dzieciom.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, Ania z Torunia.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże. No, dziękuję bardzo za tą audycję i zgadzam się z tym wszystkim, mogę się pod tym wszystkim podpisać, ale myślę, że powód jest taki, że ja edukuję dzieci w domu od 3 lat i też mogę powiedzieć, tak jak mówiła tu pani Ewa ze Stanów Zjednoczonych, że to Pan Bóg nas gdzieś tam pobudza i wszystkie rodziny właściwie, które spotkaliśmy, to które edukują w domu, to właśnie Pan Bóg gdzieś tam ich dotknął i poczuły, że tak powinny po prostu zrobić. I to jest, myślę, że taka droga i to jest też powód, dla którego tak często z rodzinami edukującymi w domu zgadzamy się w wielu miejscach, bo no to są natchnienia Boże. Jakbym mogła tutaj coś dodać, to od swojej strony, chociaż no 3 lata to myślę i nie bardzo krótko, ale też nie jakoś bardzo długo. Znam ludzi, którzy robią to znacznie dłużej. Natomiast no córka najstarsza jest w gimnazjum, więc jest też na etapie gimnazjum uczę. I to była już jej decyzja, bo kiedy zabieraliśmy ją ze szkoły, kiedy była w 5 klasie, to była nasza decyzja, ona się na to jakby przystała. A gimnazjum to już był, właściwie ja chciałam, żeby już poszła do szkoły, bo mi było trochę ciężko.
A państwo są nauczycielami?
To znaczy, ja jestem psychologiem, mąż kiedyś uczył geografii, ale w tej chwili już nie pracuję jako nauczyciel. No i właściwie teraz w gimnazjum to już była decyzja córki, że nie pójdzie jednak do szkoły. Jest to na pewno ciężka praca. To nie jest tak, że to jest wszystko tak fajnie. Znaczy, jak dzieci są małe, jeszcze w 1-3, czy nawet do 6 klasy, to jeszcze to w miarę jest proste. Natomiast w gimnazjum to nie jest już takie proste. Ale też jest ta świadomość, że Pan Bóg nas do tego jakoś tam powołuje. Te programy z jednej strony może są okrojone, może są proste, ale z drugiej strony też mi się wydaje, że nie są takie bardzo proste, szczególnie dla dzieci, które mają trudności. Bo edukacja domowa nie jest tylko dla tych najzdolniejszych, które by miały super wyniki, ale ja akurat mam trochę problemów w nauczaniu dzieci. I to jest też pomysł właśnie dla dzieci, które mają trudności, bo szkoła nie pomaga takim dzieciom. Szkoła im po prostu mówi, radź sobie sam albo weź korepetycje. A tutaj mama ma szansę po prostu się skupić na takim dziecku i zobaczyć, dostrzec to, co też mówiła pani Agata, że rodzic jest specjalistą od swojego dziecka i ja wiem, co jej pomaga się uczyć, a co jej przeszkadza. I no i też przede wszystkim kocham to moje dziecko i naprawdę zależy mi chyba najbardziej i mężowi na świecie z wszystkich ludzi, żeby z niej wyrosło coś dobrego, a nauczycielom na tym nie zależało. I dlatego podjęliśmy taką decyzję, żeby po prostu była w domu. No życzę odwagi wszystkim rodzicom, których gdzieś tam może Pan Bóg teraz podpowiada, bo już tu w Toruniu też mamy taką grupkę rodziców, którzy się spotykają i dzieci się spotykają, także ta socjalizacja też następuje tutaj wewnątrz dzieci, tych, które się uczą w domu. I życzę odwagi, bo były mamy, które też się bały i się tak czaiły, przyglądały się nam, a dzisiaj już też uczą w domu i pierwsze ich wrażenia to było jest może czasem ciężko, ale na pewno dużo lepiej niż jak dzieci chodziły do szkoły. Dziękuję jeszcze raz za tą audycję i cieszę się, że to się coraz więcej ludzi jakby się za to bierze i tej odwagi nam tu w Polsce nie brakuje. Póki możemy to robić, bo jak to długo będzie, to nie wiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Aleś. Z Panem Bogiem. Ksiądz.
Rzeczywiście może trochę zbyt cukierkowo zabrzmiało to, co my mówimy, bo jesteśmy pełni zapału, energii i chęci, ale rzeczywiście jest to trud, jest to duży trud, ponieważ, no, jeszcze raz powiem, jest to, no, to jest decyzja, to jest życiowa decyzja, ponieważ no, proces, w którym rodzic, kiedy dziecko osiąga jakiś tam wiek przepisany prawnie, zaprowadza swoje dziecko do szkoły, no nic nie kosztuje tak naprawdę. No, bierze się i się wsadza do szkoły i tyle. A wychowanie domowe, no to jest, no, ma bardzo brzemienne skutki. No, no, trzeba zapewnić obecność, tak jak powiedziałem, rodzica w domu. Trzeba, czyli zrezygnować, że tak powiem, często z drugiej pensji, czyli wybrać często dużo uboższe życie związane z różnymi jakby trudnościami. Trzeba być, trzeba towarzyszyć jakby temu dziecku czy tym dzieciom jakby cały czas. Nie iść na skróty, na zasadzie usiąść sobie tutaj przed telewizorem, a ja ci puszczę filmik, bajkę czy coś takiego. No, to jest, no, tak naprawdę to jest wybór życiowy. No, to nie jest łatwe, to nie jest proste, naprawdę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię jest Iga, dzwonię z Krakowa i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w studiu.
Dziękuję.
Więc tak, przede wszystkim zgadzam się z tym wszystkim, co zostało tutaj powiedziane, bo też z mężem edukujemy dzieci w domu. Mamy ich 4, edukujemy 2 najstarszych, niespełna 7-letniego Janka i 5-letnią Tosię. I też widzimy, że jak gdyby no jest to też, tak jak tutaj było powiedziane wcześniej, ta pani Ania z Torunia, która dzwoniła, mówiła, że jest to też taki ogromny trud i przed chwilą ksiądz Łukasz też o tym mówił. Ale też widzimy, że to jest też błogosławieństwo, dlatego że mam wrażenie, jak rozmawiamy z różnymi ludźmi, którzy się stykają z tym, że uczymy w domu,
że nas, rodziców, jak gdyby nie wierzy się w to, że rodzice są w stanie uczyć dzieci w domu. Że jak gdyby społeczeństwo tak się utarło, że się nie wierzy w to, że rodzice są w stanie tego podjąć, tak? Że mogą temu dać radę, że są kompetentni. I jak gdyby nasze doświadczenie bardzo krótkie, bo nasze dzieci są jeszcze małe, pokazuje, że nauczanie domowe, przekazanie wiedzy, tak, ono jest ważne. Przekazanie wiary jest najważniejsze, ale też buduje bardzo silne relacje. Więzi, to co pan doktor Mazon mówił. Też właśnie to, że dzieci dostają ogromną siłę, mają takie poczucie, że ktoś za nimi stoi. I tym kimś są ich rodzice. To, czego być może moje rówieśnicy i ja sama, idąc do szkoły, nie dostaliśmy, tak? Bo jednak większość dnia spędzaliśmy w szkole. Tak widzę, że dzieci, bo też znamy bardzo dużo rodzin, które edukują w domu. W tym momencie mam nadzieję, że mnie słucha Agnieszka, która edukuje czwórkę swoich dzieci w domu, jest matką siedmiorga dzieci. Fantastyczna rodzina taka z Krakowa. I to jest widać, tak? Jak te dzieci, jaki mają silny kręgosłup moralny, jak silne są więzi między sobą, jak są oddane rodzinie swojej własnej i kościołowi też, bo my mówimy też tak głównie o rodzinach, które są głęboko wierzące, tak? Mój mąż kilka dni temu kupił mi gdzieś na Printargu taką fajną bardzo książkę starą. Ona jest przedwojenna. I przedmowa do pierwszego wydania zaczyna się takim zdaniem. Nikt nie wątpi, że w olbrzymim zmaganiu się dwóch obozów, chrystusowego i antychrystusowego, rozstrzygnięcie zapadnie na polu rodziny i szkoły. I myślę, że to zdanie jest wtedy, jeszcze z okresu przedwojny, jest bardzo aktualne i dziś.
No pewnie.
To, co jest dla nas najważniejsze, to niebo dla naszych dzieci. I to jest praca, którą musimy wykonać. Ucząc ich w domu, podejmujemy ogromny trud i naprawdę nie znam chyba rodziców, którzy uczą w domu, którzy powiedzieli, że to jest bułka z masłem. Ale do tego zostaliśmy powołani. To jest rzecz bardzo poważna, tak? Bierzemy odpowiedzialność za nasze dzieci. No i dlatego ponosimy ten trud. To tyle od siebie i bardzo, bardzo dziękuję za tą audycję i proszę o więcej takich audycji. Podejrzewam, że bardzo wielu rodziców będzie nią takim tematem zainteresowanych. Szczęść Boże, dobrej nocy życzę wszystkim.
Szczęść Boże,
Pani Igo. Dziękuję bardzo. Pani Igo, przede wszystkim chciałam powiedzieć, że bardzo bliskie jest mi to, co Pani mówi. Serdecznie Panią i całą Pani rodzinę pozdrawiamy. Chciałam też powiedzieć o jeszcze jednej takiej dla mnie szczególnie ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o to wychowanie domowe, którą mieliśmy szczęście doświadczyć, a mianowicie przygotowania, rodzinnego przygotowania naszego najstarszego syna do wcześniejszej pierwszej komunii świętej, rodzinnej pierwszej komunii świętej. Tutaj muszę powiedzieć o tym, że taka możliwość przyjęcia przez niego tej wcześniejszej pierwszej komunii, a bardzo tego chciał i długo jakby prosił, pytał, czy jest to możliwe, żeby on wcześniej poszedł do komunii świętej. Taka możliwość została nam stworzona przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, któremu tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie go pozdrawiam w imieniu swoim i całej naszej rodziny. Gdy Janek miał...
Przepraszam, Pani Agato, może o tym zrobimy osobną audycję o wczesnej pierwszej komunii świętej, bo słuchacze jeszcze dzwonią, może... Dobrze. Przepraszam, dobrze?
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór. Ja dobry chciałam wieczór. Też się podzielić tymi spostrzeżeniami,
imię
chociaż
pani.
Nie jestem matką uczącą.
Imię
chciałam
pani.
Powiedzieć w imieniu mojej córki, która nauczaniem swoich dzieci zajmuje się od kilkunastu lat. Mój głos może nie będzie tyle przydatny dla wszystkich mam pracujących w Polsce, w ojczyźnie, ale z pewnością też może zmobilizuje emigrantów do podejmowania takich właśnie kroków w kierunku nauczania dzieci w domu. Moja córka mieszka w Stanach. Wiadomo, jak te dzieci mówią. polskie dzieci, jeśli nie chodzą do polskiej szkoły, a ona jest raz w tygodniu tam, albo jej w ogóle nie ma. W mieście, w którym mieszka moja córka, nie ma takiej możliwości posyłania dziecka do szkoły polskiej. Moja córka, żeby dzieci nie pamiętały o swojej ojczyźnie, nie nauczyły się poprawnie języka, nauczyły się podstawowych zasad pisowni, porozumiewania się, podjęła się tego trudu nauczania domowego swoich dzieci i realizowała w tym czasie przeznaczonym na pobyt amerykańskiego dziecka w amerykańskiej szkole czasu, realizowała wdrażanie dwóch programów. Programu nauczania języka polskiego dla odpowiedniej klasy i programu nauczania szkoły amerykańskiej. No, duży wysiłek z jej strony, ogromny wysiłek, ale ja jako babcia, bo ja jestem babcią tych trojga wnuków, włączyłam się częściowo w tę realizację tego programu. Proszę sobie wyobrazić, że prowadziłam niektóre zajęcia z moimi wnukami przez Skype'a. Co prawda nie dało się zrobić sprawdzianu z ortografii albo innych przedmiotów, ale nie dało się zrobić dyktanda, ale dało się pewne rzeczy wytłumaczyć, poćwiczyć, zobrazować. Stąd i moje pewne doświadczenie w nauczaniu domowym. Także zachęcałabym bardzo, jeśli słuchają mnie słuchacze z tamtego kontynentu, do podejmowania takich wyzwań. Są to rzeczywiście ogromne wyzwania. Mój wnuk, który jest w tej chwili w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych, był po ukończeniu edukacji na poziomie szkoła podstawowa i gimnazjum w Ameryce, nauczaniem domowym oczywiście, był przez rok w Polsce. Poszedł do pierwszej klasy gimnazjum, po prostu, żeby się sprawdzić, żeby się poduczyć języka, żeby się przystosować do szkoły. I muszę powiedzieć, że świetnie sobie radził. Opowiem taką ciekawą anegdotkę. W pierwszym tygodniu pani Polonicka zrobiła dyktando sprawdzające. Mnie włosy stanęły dęba, jak o tym usłyszałam. Poleciałam do szkoły, chcąc ją uspokoić, żeby nie została zawału i opowiedzieć, jak to dziecko było uczone. Ale zanim przystąpiłam do jakiejkolwiek wypowiedzi, pani Polonicka powiedziała, no nie jest źle, tak nie jest źle. No napisał na czwórkę z minusem. No i takie były wyniki naszego nauczania domowego. I jeszcze jedną uwagę chciałabym tutaj przekazać. W Stanach ogromnie dużą rolę w jednoczeniu matek uczących systemem domowym swoje dzieci odgrywa Kościół. Po prostu ksiądz ogłasza, że poszukuje się grupy osób, która naucza dzieci w domu. Te grupy się jednoczą w kolektywy, no tam są w zależności od ilości osób, ale to zdaje egzamin. One się spotykają raz w tygodniu i mają wieloprzedmiotowców. Jedna potrafi nauczyć języka angielskiego, inna jest lekarzem, więc może wziąć chemię, biologię. Ktoś inny jest doskonałym plastykiem, więc prowadzi zajęcia plastyczne z tymi dziećmi. Panowie chętnie zaliczani do grupy sportowców biorą udział właśnie w prowadzeniu zajęć z WF-u. Także polecam tutaj uwadze, rolę Kościoła w organizacji tego nauczania domowego.
Dziękujemy bardzo pani za ten głos. Czas nam się już kończy. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Kochani państwo, dziękujemy za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. Jeszcze mamy jakieś 4 minutki.
Ja może przypomnę dla wszystkich państwa, tak, którzy byliby zainteresowani tym, co robimy, zainteresowani edukacją domową, chcieliby zadać pytania, które tutaj ze względu na brak czasu zadać nie mogli, odsyłamy na naszą stronę internetową fundacjamaximilianum.pl.
Przez X pisane.
Przez X pisane, tak. I zapraszamy na nasze warsztaty. 15 lutego i 15 marca w Warszawie na Wilczej warsztat Edukacja Domowa Bez Kompleksów. dla osób z Warszawy i okolic zapraszamy w czwartki, też po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym, na takie otwarte czwartki w fundacji, gdzie można porozmawiać z rodzicami, którzy uczą w domu, przyjrzeć się takim zajęciom, zabrać swoje dzieci, żeby w zajęciach, które organizujemy, wzięły udział. Na naszej stronie są również rozpisane dyżury i rodziców uczących w domu, a także pana doktora Andrzeja Mazana, więc jeżeli ktoś by potrzebował przyjść, porozmawiać, jest taka możliwość. No i ostatnia informacja na wiosnę. Szkoła w Sidłach Reformatorów, konferencja pod koniec kwietnia również w Warszawie.
Pani Agata Rybczyk, pani chce kogoś pozdrowić? Może od razu?
Ja bym chciała mnóstwo osób pozdrowić. Tak naprawdę po pierwsze pozdrawiam mamy, które dzisiaj od rana właśnie w siedzibie fundacji prowadziły zajęcia dla dzieci. Mnie tam nie było, ale dużo, dużo bardzo dobrej i potrzebnej pracy wykonały i wszystkie dzieci. Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, rodziców mojego męża. Koniecznie muszę pozdrowić moją babcię, którą wiem, że słucha tej audycji, i dziadków mojego męża, którzy też na pewno słuchają tej audycji.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Andrzej Mazan.
Ja bym chciał tylko dopowiedzieć, że każda edukacja domowa, każde wychowanie domowe jest odrębną przygodą, że to nie ma reguł i że można by powiedzieć tak, że to jest wejście w świat nieznany, ale świat jedyny dla danej rodziny. I tutaj poszukiwanie jakiejś recepty, która by spowodowała, że będzie jakaś forma tej edukacji, nie ma czegoś takiego. Nie ma recepty. To jest przygoda życia dla każdej rodziny. Ale myślę, że tak jak tutaj były te świadectwa, przygoda wyjątkowa i przygoda jedna z najwspanialszych.
I ksiądz Łukasz Kadziński.
Ostatnie zdanie to apel, marzenie, prośba do kochanych rodziców, abyście nie oddawali swoich praw, abyście nie oddawali daru charyzmatu, który wam Bóg powierzył, żebyście nie przekazywali w ręce tych, o których coraz trudniej powiedzieć, że chcą dobra waszego dziecka. Walczcie o to, aby te prawa zostały w waszych rękach, abyście wy mieli wpływ, jakim człowiekiem, kim będzie wasze dziecko.
Dlatego, że rodzice mają najwięcej do przekazania, najwięcej mocy, najwięcej władzy, najwięcej doświadczenia i najwięcej błogosławieństwa Bożego.
Chce pan kogoś pozdrowić?
Tak, pozdrawiam w takim razie wszystkich, którzy słuchają mnie z mojej rodziny, prawda? Przede wszystkim moją żonę i moją mamę.
A ksiądz?
Ja oczywiście pozdrawiam i dziękuję wszystkie rodziny ze wspólnoty i całą wspólnotę, którą prowadzę, całą Fundację Maksymilianum i także tych, wśród których pracuję na mojej parafii, łącznie z kapłanami, dzięki którym dzisiaj mnie zwolnili z kolędy i dzięki temu mogę być tutaj z wami i też bardzo dziękuję za tę możliwość.
Ja również bardzo państwu dziękuję. Dziękuję naszym gościom z Warszawy, z Fundacji Dobrej Edukacji Maksymilianum, księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję wszystkim. Szczęść Boże.
Panu doktorowi Andrzejowi Mazanowi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
I państwu Agacie i Wojciechowi Rybczykom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Żegnam się z państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja, zawsze dziewica.